Leopold Tyrmand to patron roku 2020. Urodził się 16 maja, 100 lat temu. Przed wojną zrobił maturę i rozpoczął studia w Paryżu. Po wojnie, po jego powrocie do Polski, w roku 1950 usunięto go z redakcji Przekroju. Bezpośrednim powodem utraty pracy było napisanie sprawozdania z turnieju bokserskiego, w którym skrytykował stronniczość radzieckich sędziów. Biograf Tyrmanda Marcel Woźniak.
Jesteśmy w takim momencie historycznym teraz, że moglibyśmy mówić o tym, kto był dobry, kto był zły, kto był komunistą, kto nie był, kto był czerwony, kto był zielony. I znów mówiąc na przykład o Tyrmandzie i uporze, no to przypuszczam, że każdy inaczej będzie chciał to zaszufladkować. Czy to znaczy, że on był jakimś opozycjonistą, czy był, wszyscy inni byli źli, on był dobry. Nie wiem, czy tak to warto ustawiać. Wiem, że to był człowiek, który pomimo swoich wad nigdy nikomu nie zrobił świństwa i nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. I teraz pytanie, czy inni zrobili. No i na przykład weźmy sobie takiego Jarosława Iwaszkiewicza. Myślę, że w Polsce jest z 5 albo ze 40 bibliotek imienia Iwaszkiewicza. To był człowiek, który strasznie dużo krzywdy zrobił pisarzom w PRL-u. To był człowiek, który mocno współpracował z władzami, który za wszelką cenę trzymał tę władzę. Był po prostu takim partyjnym aparatem literackim w Polsce przez wiele lat. Jednocześnie to był człowiek, który napisał książki, które czytaliśmy w lekturach szkolnych. To był człowiek, który miał być nominowany do Nobla. No i teraz ktoś spyta, no to o czym my mówimy? To jakiś podlotek Tyrmand, który napisał parę książek o dziewczynach i o jazzie, a to taki wielki pisarz, którego każdy zna. No więc znów można powiedzieć, że no to nie jest niewspółmierne, ale prawda jest taka, że niewiele było osób w PRL-u, które nie poszły na ugodę. Inna sprawa, że ciężko było nie pójść. To były takie czasy, więc ja nie oceniam w tym sensie. Natomiast faktem jest, że on, jako wyjątkowo inteligentny i przebiegły człowiek, potrafił stać na nogach i nie umrzeć, nie zginąć, nie przepaść, nie poddać się. I wiele osób jakby się źle czuło z tym, kiedy on tam, będąc głodnym człowiekiem, na przykład mówił, widzisz, a ja nie wziąłem tego czy tamtego od partii na przykład. A ty wziąłeś i ty jesteś gorszy. A ludzie mówili, no daj, daj spokój, Lolek, no trzeba jakoś żyć, no co zrobisz, no przecież komunizm się nigdy nie skończy. Mówi, tak, ale ja nie chcę po prostu mieć z nimi nic wspólnego.
Dziennik 1954. Czyta Andrzej Szubski.
Moje życie codzienne konstruuje się wokół tego dziennika. Prowadzę go zaledwie pół miesiąca, a już przerósł wszystkie zamiary. Coś rośnie. Tylko co? Zbyszek Herbert powiedział, ostatniego dnia napiszesz, dziś nigdzie nie wychodziłem i z nikim nie rozmawiałem. Pisałem dziennik. Po czym znajdą cię na podłodze i obdukcja wykaże śmierć z wyczerpania. Zbyszek przyszedł rano pogawędzić. Zmienia pracę. Losy człowieka siedzą w nim samym, albo pewne rzeczy zdarzają się wyłącznie pewnym ludziom. Tylko Herbert mógł zostać kalkulatorem, chronometrażystą w nauczycielskiej spółdzielni zabawkarskiej. Co to znaczy? Nie wiem, co to chronometrażysta, ale wiem, co to ta spółdzielnia. To dno upodlenia i nędzy. Starzy, emerytowani nauczyciele, których renta wynosi kilkadziesiąt złotych miesięcznie, zarabiają tam dodatkowe 200, klejąc pudełka z tektury i strugając drewniane żyrafy. Ludzie, którzy niegdyś czytali na głos Pintera, Kochanowskiego i Byrona, dożywają swych dni o jednym posiłku na dobę w najlichszym obuwiu i strzępie okrycia na zimę. Los starca w systemie, w którym tajna instrukcja dla lekarzy i aptek zaleca oszczędne wydawanie drogich lekarstw ludziom po 60, czyli mało wydajnym w pracy. I teraz proszę sobie wyobrazić masówkę z okazji zwycięstwa rewolucji październikowej, na której spędzeni trwogą o tę bolesną parodię bytu starcy zapewniają reżim o swej wdzięczności za nowe, radosne życie. Zbyszek opowiadał o pewnym staruszku, lat 78, samotnym jak palec, który zabrał głos na takim zebraniu. Mówił, że stracił dwóch synów w powstaniu warszawskim i że jest nauczycielem geografii, że chciałby jeszcze uczyć, że czuje się na siłach, że każą mu robić baloniki, że on nic z tego nie rozumie. I w tym wszystkim Zbyszek, wrażliwy jak otwarta rana, powiedział, mam dość, nie mogę dłużej. Czy ty pojmujesz, co znaczy być kalkulatorem wysiłku jakiejś żałosnej resztki człowieka, który uśmiecha się do mnie bezzębnie, bo od postawionych przeze mnie kilku cyfr zależy, czy zje jeszcze raz w życiu talerz zupy i patrzy na mnie rozpłyniętymi oczyma, które kiedyś rozumiały Schopenhauer. To koniec. Rzucam robotę. Znam trudności, jakie towarzyszyły zdobyciu tej posady, rzekłem bez entuzjazmu. No więc co będziesz robił? Mam coś na widoku, rzekł Herbert. W centralnym zarządzie torfowisk. Tam będę na swoim miejscu. Emeryci, inwalidzi, torfowiska. Herberta, metafizyka osobowości. Intensywny trening rozpaczy. Bogna obrażona, że nie byłem u niej wczoraj. Gdy przyszedłem dziś wieczór, odegrała nawet coś w rodzaju sceny. Demonstracyjny chłód i niechęć. Oznacza to natężenie uczuć, nawet lekką zachłanność. Bogna jest przejrzysta. Nie lubi myśleć, ale ma instynkt. Wie, raczej czuje, że ja mogę w każdej chwili zgodzić się na koniec, no i to ją truje. Mam dosyć wszystkiego i wiem, że rzecz jest beznadziejna. Ale będzie przykro. Coś z niej, z jej prymitywnej, pachnącej świeżości tkwi we mnie głęboko, ale czy ja wiem, czego chcę?